Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół ufa młodzieży mimo przeżywanych przez nią problemów, powiedział Benedykt XVI do Papieskiej Rady Kultury.
W Meksyku zabito kolejnego księdza.
Nie dajmy się okraść z małżeństwa i rodziny, apeluje Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.
7 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Młodzież nie żyje dziś w jednolitym środowisku kulturowym, ale trzeba mówić o wielu jej kulturach. Więcej jest elementów, które je różnią między sobą, niż tych, które je łączą, choć i one są obecne. Liczne czynniki sprawiają, że panorama kultury ulega coraz większej fragmentaryzacji i ciągłej, gwałtownej ewolucji, do czego przyczyniają się też media społecznościowe. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Kultury. Jej tematem są właśnie kultury młodzieżowe.
Ojciec Święty przypomniał rozpowszechnione dziś poczucie niestałości, związane też z bezrobociem młodzieży. Spychają to nierzadko na margines, sprawiając, że jest nieobecna w procesach historycznych i kulturowych. Częste jest zamykanie się w indywidualizmie. Nawet wymiar religijny przeżywa się nieraz w perspektywie prywatnej i emocjonalnej. Nie brak jednak zjawisk zdecydowanie pozytywnych. Papież przytoczył jako przykład młodych wolontariuszy poświęcających się najbardziej potrzebującym, radosne świadectwo przynależności do Kościoła dawane przez wielu chłopców i dziewcząt, wysiłki podejmowane, by budować społeczeństwa szanujące wolność i godność wszystkich.
Gdyby młodzież nie miała już nadziei, gdyby nie szła do przodu, nie włączała w bieg historii swej energii, żywotności, zdolności, by przewidywać przyszłość, ludzkość okazałaby się zamknięta w sobie, pozbawiona zaufania i pozytywnego spojrzenia w stronę jutra. Świadomi wprawdzie tylu problematycznych sytuacji dotyczących też dziedziny wiary i przynależności do Kościoła, pragniemy odnowić nasze zaufanie do młodzieży, potwierdzić, że Kościół patrzy na ich uwarunkowania, na ich kultury, jako punkt odniesienia istotny i nie do pominięcia dla swych działań duszpasterskich. Chcę potwierdzić z mocą. Kościół ufa młodym, pokłada nadzieję w nich i ich energiach, potrzebuje ich, odczuwa potrzebę ich żywotności, by móc dalej żyć z odnowionym zapałem, misją powierzoną mu przez Chrystusa. Życzę zatem gorąco, by obecny rok wiary był również dla młodych pokoleń cenną okazją do odnalezienia i umocnienia przyjaźni z Chrystusem. Wypłynie stąd radość i entuzjazm, by głęboko przekształcać kultury i społeczeństwa.
Sesja plenarna Papieskiej Rady Kultury, która potrwa do soboty, obrady o kulturach młodzieżowych rozpoczęła wczoraj wieczorem spotkaniem z jednym z ich znamiennych przejawów. Był to koncert grupy rockowej The San Zwiczęcy we Włoszech pod kierownictwem Francesco Lorenziego.
Mówienie o rychłej podróży Benedykta XVI do Bułgarii nie odpowiada rzeczywistości. Tak watykański rzecznik prasowy skomentował doniesienia bułgarskich mediów, że papież w przyszłym roku odwiedzi ten kraj.
Wiadomość o rychłej papieskiej pielgrzymce pojawiła się po tym, jak na wczorajszej audiencji ogólnej Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami Klubu Atlantyckiego z Bułgarii. Przewodniczący klubu, były minister spraw zagranicznych Solomon Pazi, zaprosił papieża do Bułgarii. Po audiencji stwierdził, że Benedykt XVI przyjął zaproszenie z dużym zadowoleniem. Okazją miałaby być 20. rocznica spotkania Jana Pawła II z bułgarskim klubem atlantyckim.
Ojciec Święty za każdym razem, gdy otrzymuje zaproszenie, wyraża wdzięczność za złożoną mu propozycję, jednak nie oznacza to jej przyjęcia w sensie, że obiecuje taką podróż, podkreślił ksiądz Federico Lombardi. Przypomniał ponadto, że zgodnie z protokołem zaproszenie powinno napłynąć ze strony władz kościelnych i państwowych.
Droga Piotra to tytuł wystawy otwartej z okazji Roku Wiary w Zamku Anioła w Rzymie. Jej inauguracji dokonał watykański sekretarz stanu, który mówił przy tej okazji o znaczeniu wiary dla życia ludzi i całych społeczeństw.
Historia świętego Piotra przypomina nam, że wiara nie jest rezultatem naszego rozumowania, czy też spadkiem, który otrzymujemy, nawet jeśli został on opłacony krwią męczenników, podkreślił kardynał Tarcisio Bertone, wskazując, że wiara to dar Boga, a kiedy jest on w pełni przeżywany, zmienia ludzką kondycję. Watykański hierarcha przypomniał, że w ciągu wieków chrześcijanie przyczynili się do budowy dobra wspólnego społeczeństw, w których przyszło im żyć. Zauważył, że żadne społeczeństwo nie jest w stanie przetrwać bez silnego sojuszu swych obywateli, opierającego się na wzajemnym zaufaniu, odpowiedzialności za drugiego, trosce o sprawiedliwość i wartości wypływające z rozumu. Te wartości wiara może jedynie ubogacić i umocnić, podkreślił watykański sekretarz stanu, otwierając wystawę dedykowaną drodze wiary świętego Piotra.
Na ekspozycji prezentowane są dzieła pochodzące z największych europejskich muzeów, mówi kurator wystawy ksiądz Alessio Geretti.
Myśleliśmy, że w roku wiary dobrze byłoby opowiedzieć o wierze nie w sposób abstrakcyjny, ale właśnie na przykładzie ludzkiej i duchowej przygody apostoła Piotra. Linią przewodnią nie są poszczególne szkoły artystyczne, ale wydarzenia z życia Piotra, różne płaszczyzny wiary w jego życiu i to, jak wpływa ona na jego egzystencję. Wykorzystujemy do tego różnorodne środki. Słowo pisane, scenki teatralne, projekcje filmów, muzykę, światło. Wystawa kończy się zaproszeniem do wyjścia na balkon Zamku Anioła i spojrzenia na kopułę Bazyliki Świętego Piotra, by pomyśleć, że tam właśnie zakończyła się, a w pewien sposób też zaczęła na nowo droga Piotra.
Rzymska wystawa Droga Piotra będzie czynna w Zamku Anioła do 1 maja.
Wystawa fotografii dokumentująca dziesięciolecie międzynarodowych zjazdów zwierzchników światowych i tradycyjnych religii uwieńczyła wizytę delegacji Kazachstanu w Watykanie. Ekspozycję zaprezentowano wczoraj wieczorem w Rzymie w obecności trzech kardynałów Sodano, Torana i Layolo. Podkreślono zasługi prezydenta Nursultana Nazarbajewa, który jest pomysłodawcą tych spotkań międzyreligijnych odbywających się w Astanie co 3 lata. Wysokiej rangi delegacja kazachska zwróciła uwagę na dobre relacje tego kraju ze stolicą apostolską. Przypomniano podróż Jana Pawła II do Kazachstanu oraz częste wizyty watykańskich dygnitarzy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W meksykańskim mieście Colima zmarł w szpitalu kapłan napadnięty i bestialsko pobity przez nieznanych sprawców. Do incydentu doszło przed 2 dniami, gdy 83-letni ksiądz José Flores Perciado nakrył włamywaczy w kościele w miejscowości Placetas, gdzie był proboszczem. Spłoszeni przestępcy ostatecznie nic nie zrabowali, jednak ciężko pobili duchownego, który zmarł w kilka godzin później z powodu odniesionych obrażeń mimo pomocy lekarskiej.
Meksyk obok Kolumbii należy do miejsc najbardziej niebezpiecznych dla personelu kościelnego w Ameryce Łacińskiej. W pierwszym z tych krajów w ciągu 6 ostatnich lat zginęło 22 księży. Z kolei w Kolumbii tylko w tym roku zamordowano 3 duchownych, w tym 2 tego samego dnia, 2 lutego.
W wieku 88 lat zmarł w Madrycie ksiądz profesor José Gómez Cafarena, jezuita, wybitny filozof. Pozostanie w pamięci Hiszpanów jako człowiek dialogu, intuicji i wielkiej pracowitości.
José Gómez Cafarena urodził się w Madrycie w 1925 roku. Po wstąpieniu do jezuitów studiował m.in. w Granadzie i w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z filozofii na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po powrocie do Hiszpanii związał się na stałe z papieskim Uniwersytetem Comillas w Madrycie, gdzie wykładał filozofię. W trudnym w Hiszpanii okresie pozoborowym był inicjatorem dialogu pomiędzy wiarą a otaczającym światem, szczególnie nowymi prądami. Dzięki jego staraniom powstał Instytut Fe y Secularidad, którego był wieloletnim dyrektorem. Spotkania poświęcone relacji pomiędzy wiarą i rozumem, filozofią i teologią znane były w całym Madrycie. Napisał wiele książek i artykułów. Znany był z wielkiej pracowitości, subtelnego humoru i podejścia do drugiego człowieka. José Gómez Cafarena jest jedną z ważnych postaci hiszpańskiego kościoła w okresie tzw. tranzycji, czyli przejścia do demokracji, jak też przyjęcia Soboru Watykańskiego II. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Każdego dnia w naszych parafiach i wspólnotach jesteśmy świadkami, jak wadliwy system sprzyja rozdzielaniu rodzin, wyzyskowi, nadużyciom i zgonom migrantów. To cierpienie musi się skończyć. Czytamy we wspólnym oświadczeniu amerykańskich zwierzchników różnych wyznań chrześcijańskich. Dokument jest owocem dorocznego spotkania organizacji Chrześcijańskie Kościoły w USA Razem. Przedstawiciele katolików, protestantów i prawosławnych dyskutowali w Teksasie o potrzebie reform ustawodawstwa dotyczącego migrantów w Stanach Zjednoczonych.
W czasie spotkania poruszono kilka kluczowych problemów z tego obszaru, w tym kwestie obywatelstwa dla 11 milionów ludzi przebywających w USA nielegalnie, prawa do azylu, statusu uchodźców. Rozmawiano też o priorytecie łączenia rodzin migrantów. Oświadczenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby poprawić los migrantów w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy spotkania w Teksasie przekażą je m.in. członkom kongresu.
Międzyreligijny apel wzywający do darowania zadłużenia krajom najuboższym trafił do rąk brytyjskiego premiera Davida Camerona. Podpisało się pod nim 350 biskupów, pastorów, rabinów, imamów i przedstawicieli Sikhów mieszkających w Wielkiej Brytanii.
Sygnatariusze apelu nawiązują do inicjatywy promowanej na świecie w 2000 roku w związku z wielkim jubileuszem odkupienia. Wówczas stolica apostolska wezwała do darowania długów krajom ubogim. Papieska Rada Justicia et Pax wystosowała w tej sprawie apel do władz Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Państwom najuboższym darowano wówczas 130 miliardów długów. Jednak zadłużenie pozostaje wciąż ogromne. Szacuje się, że ubogie kraje płacą swym wierzycielom 23 miliony dolarów dziennie. Dla przykładu Filipiny, Sri Lanka i Salwador przeznaczają 1/4 swego rocznego dochodu na spłaty długów. Stąd kolejny międzyreligijny apel, by państwa lepiej rozwinięte stały się bardziej wrażliwe na potrzeby ubogich. Premier Wielkiej Brytanii w zamyśle sygnatariuszy dokumentu miałby go przedstawić na forum Unii Europejskiej.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Jesteśmy przekonani, że racją stanu Polski jest ochrona rodziny i jej fundamentu, jakim jest małżeństwo, piszą w specjalnym apelu członkowie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Paweł Włosicki, prezes zarządu federacji, zauważył, że zamiast wspierać rodzinę, proponuje się eksperymenty społeczne, na przykład w postaci związków partnerskich.
Rodzina polska z roku na rok jest w sytuacji coraz trudniejszej, szczególnie właśnie rodzina wychowująca dzieci, a szczególnie większą ich ilość. Życie jest coraz trudniej i finansowo, ale nie tylko. No, przepisy są tak ustawione, że rzeczywiście nie ma miejsca dla dużych rodzin. I co zresztą widać też w wskaźnikach demograficznych, które są alarmujące. Także tu potrzeba nam wielkiego namysłu i pilnie potrzeba programu polityki rodzinnej, która wychowuje dzieci. I to jest problem polski, a nie problem takich czy innych związków.
Federacja zachęca, by w obliczu ataku środowisk promujących związki partnerskie bronić podstawowej wspólnoty, jaką jest rodzina i małżeństwo. Już ponad 1500 młodych z Polski zarejestrowało swój udział w tegorocznym 28. Światowym Dniu Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii. Wśród zarejestrowanych jest ponad 1000 osób w grupach zorganizowanych i około 500 wolontariuszy, poinformował ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Natomiast ciągle jeszcze są grupy, które się tworzą i chcemy także tworzyć tutaj przy naszym biurze tak zwaną grupę łączoną krajową dla tych jeszcze pojedynczych osób, które pozostały w różnych gdzieś tam zakątkach Polski, a teraz namyśliły się, żeby pojechać do Brazylii.
Dla tych, którzy ze względu na wysokie koszty nie będą mogli pojechać na spotkanie, m.in. w Częstochowie, Bieszczadach, na Śląsku czy w Płocku, zorganizowane zostaną spotkania zatytułowane Rio w Polsce.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.